Wyobraźmy sobie oglądanie genialnego, takiego, wiesz, wielowarstwowego filmu po raz dziesiąty.
Mhm.
I nagle gdzieś w tle jednej ze scen zauważamy drobny szczegół. Jakiś plakat na ścianie albo specyficzny rekwizyt.
Taki klasyczny easter egg, prawda?
Dokładnie, no właśnie. Takie literackie czy filmowe wielkanocne jajo, ukryty detal zostawiony przez reżysera. I nagle ten jeden mały element kompletnie zmienia sens całego filmu.
Jasne, wszystko nabiera nowej perspektywy.
No właśnie, zaczynamy rozumieć, że pod powierzchnią tej znanej nam historii od samego początku toczyła się zupełnie inna, o wiele głębsza opowieść. I dzisiaj w naszej wnikliwej analizie zamierzamy poszukać takich właśnie ukrytych połączeń.
Z tym, że nie w najnowszym hicie kinowym.
Racja, nie w kinie, ale w jednych z najbardziej wpływowych tekstów starożytności. Przyjrzymy się z bliska temu, w jaki sposób autorzy sprzed tysięcy lat wplatali starsze pisma w swoje własne dzieła, tworząc coś na kształt, wiesz, starożytnych hiperlinków.
To jest świetne określenie. Starożytne hiperlinki.
Prawda. I nasz dzisiejszy materiał źródłowy, oparty na pracach badawczych, skupia się na jednym absolutnie fascynującym przypadku. Mianowicie, w jaki sposób Paweł Starsu w pierwszym rozdziale swojego Listu do Galatów wziął starotestamentową Księgę Izajasza i, jakby to ująć, dosłownie zakodował ją w swojej własnej biografii.
To jest fascynujące zjawisko, bo powiedzmy sobie szczerze, to zdejmuje z tych starożytnych tekstów taką aurę, no, niedostępności. Pokazuje je jako niezwykle precyzyjną, dynamiczną sieć.
Mm-hmm.
Współczesny czytelnik często zakłada, że starożytni autorzy po prostu spisywali ustne przekazy w sposób dość swobodny, prawda? O tak, z głowy.
Że to takie luźne opowieści.
Właśnie. Tymczasem mamy tu do czynienia z niesamowicie wyrafinowanymi teologami i pisarzami. Oni nie mieli do dyspozycji przepisów dolnych czy odnośników w internecie, więc musieli polegać na wyostrzonych zmysłach swoich czytelników.
No tak, nie mogli po prostu wstawić aktywnego linka.
Dokładnie. Kiedy zaczynamy badać te teksty z uwagą takiego, wiesz, detektywa na miejscu zbrodni, dostrzegamy, że ci autorzy prowadzili ze sobą międzypokoleniowy dialog trwający wręcz setki lat.
Niesamowite.
I to wymagało ogromnej świadomości literackiej zarówno od twórcy, jak i od odbiorcy, który przecież musiał te subtelne wskazówki wychwycić w locie.
Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo żeby w ogóle udowodnić, że taki dialog miał miejsce, musimy mieć mocne dowody, prawda?
Pełna zgoda.
Nikt w pierwszym wieku nie pisał przecież, uwaga, w tym miejscu nawiązuje do 49 rozdziału Księgi Izajasza. Skąd możemy mieć pewność, że to celowe działanie, a nie po prostu, no nie wiem, zbieg okoliczności?
To jest najważniejsze pytanie na start.
No więc spójrzmy na nasze teksty. Z jednej strony mamy początek Listu do Galatów, gdzie Paweł opisuje swoje życie. Z drugiej początek 49 rozdziału Księgi Izajasza w greckim tłumaczeniu.
Mhm.
Kiedy je zestawimy, widać pewne pokrywające się frazy. W obu miejscach pojawia się motyw powołania od łona matki oraz sam czasownik powołać. I tu muszę zapytać z perspektywy sceptyka.
Śmiało.
Czy słowa takie jak powołał albo zwrot o łonie matki, czy to nie są po prostu, wiesz, standardowe zwroty, taki sztampowy język religijny tamtej epoki? Przecież prorocy ciągle tak o sobie mówili.
No tak.
Nawet Księga Jeremiasza też używa bardzo podobnych sformułowań. Dlaczego mielibyśmy uznać, że to tajny kod odsyłający akurat do Izajasza?
Wiesz, to bardzo trafne zastrzeżenie. Sama jedna fraza o łonie matki rzeczywiście mogłaby być uznana za taki powszechny idiom. Pewien literacki topos tamtych czasów. Zresztą wielu badaczy początkowo kierowało swój wzrok właśnie w stronę Jeremiasza.
O, widzisz. Więc nie tylko ja miałam takie wątpliwości.
Oczywiście, to bardzo naturalny wniosek. Jednak w analizie literackiej liczy się zagęszczenie dowodów. Jedna poszlaka to za mało, by wydać werdykt. Ale kiedy te drobne elementy zaczynają się, wiesz, mnożyć...
Zaczynają tworzyć wzór.
Dokładnie, układać w unikalny wzór. Wtedy przypadek staje się po prostu matematycznie nieprawdopodobny. I tutaj kluczowy dowód kryje się w niuansach języka greckiego. A dokładniej w tym, jak starożytni Żydzi tłumaczyli swoje własne święte teksty.
Zaraz, mówimy tu o Septuagincie, czyli greckim przekładzie Starego Testamentu, który był powszechnie używany w czasach Pawła?
Dokładnie tak. Septuaginta była w uproszczeniu Biblią, z której korzystali wczesnochrześcijańscy pisarze. I tu zaczyna się prawdziwa praca detektywistyczna.
Uwielbiam to, zamieniamy się w śledczych.
Zobacz. W pierwszym rozdziale listu do Galatów Paweł określa samego siebie mianem sługi. Używa greckiego słowa doulos, które niesie ze sobą ładunek znaczeniowy kogoś w pełni oddanego, wręcz, no, niewolnika.
Okej, doulos.
Tak. I kiedy zajrzymy do Księgi Izajasza w Septuagincie, odkryjemy coś niezwykłego. W ogromnej większości przypadków, gdy Izajasz pisze o słudze Bożym, na przykład w tych słynnych pieśniach o cierpiącym słudze, greccy tłumacze konsekwentnie używają słowa pais.
Pais.
Tak, pais. Jest to standardowe, powszechnie przyjęte tłumaczenie. Ale, uwaga, w jednym konkretnym miejscu w Księdze Izajasza 49:3 tłumacz robi absolutny wyjątek i używa słowa doulos.
O proszę.
I nagle Paweł, pisząc swój list, sięga po to samo, nietypowe w tym kontekście słowo. Zamiast standardowego pais wybiera to rzadkie doulos.
Niesamowite. Czyli to działa jak bardzo specyficzny klucz, prawda?
Właśnie.
Paweł mógł użyć zwykłego słowa, ale wybrał to z anomalią, po to, żeby precyzyjnie wycelować uwagę wyedukowanego czytelnika w ten jeden konkretny werset Izajasza.
Dokładnie to miał na myśli.
To kompletnie zmienia postać rzeczy. Kiedy człowiek o tym myśli, to jest wręcz genialne. Ale z materiałów źródłowych wynika, że to nie jest jedyny gramatyczny trop, który tam zostawił.
Nie, jest ich więcej.
Pojawia się też sformułowanie, w którym Paweł pisze, że Bóg postanowił objawić Syna swego we mnie. I muszę przyznać, że jakoś to brzmi bardzo nienaturalnie po polsku.
Po grecku zresztą też.
No właśnie.
Przecież Bóg objawia coś komuś. Pokazuje prawdę dla kogoś. Zresztą większość współczesnych tłumaczeń tak to właśnie wygładza, pisząc po prostu objawić mi. Dlaczego ten upór przy przyimku w? Skąd to we mnie?
Ten upór jest celowy, ponieważ oryginalna Greka wyraźnie używa tu konstrukcji oznaczającej przebywanie wewnątrz, w przestrzeni kogoś.
Jasne. To użycie przyimka wy po grecku, to jest en, jest u Paweł w tym kontekście uderzająco niestandardowe. Jeśli uznamy, że Paweł jest bystrym pisarzem, a niewątpliwie był, musimy zapytać, po co w ogóle łamie naturalny rytm zdania.
Czyli to znowu jest celowy zgrzyt.
Tak. Odpowiedź znów leży w 49 rozdziale Księgi Izajasza. W 3 wersecie Bóg mówi tam do swojego sługi. W tobie będę uwielbiony. I Paweł przejmuje tę, wiesz, przestrzenną logikę.
Aha, rozumiem.
On nie mówi swoim czytelnikom, że hej, dostałem wizję, obejrzałem ją, a teraz wam o niej opowiem.
Jak jakiś, wiesz, zwiastun filmowy.
Dokładnie. On komunikuje coś znacznie głębszego. Sferą, w której to objawienie ma się fizycznie dokonać, jest jego własne życie. Staje się żywym nośnikiem tego komunikatu.
Wow.
Żeby ostatecznie przypieczętować tę paralelę, nieco dalej w tym samym liście wspomina, że kościoły, cytuję, chwaliły Boga we mnie.
Znowu we mnie.
Znowu. Nie z mojego powodu, co przecież byłoby znacznie bardziej naturalne językowo, ale przestrzennie w nim. Do tego dochodzi jeszcze jeden motyw, który przewija się w obu tekstach. Motyw próżnego trudu. Sługa z Izajasza skarży się, że na próżno się trudził.
A Paweł?
A Paweł w swoim liście kilkukrotnie wyraża taką szczerą obawę, by jego bieg i ten trud w zakładaniu kościołów, wiesz, nie okazały się ostatecznie daremne.
Zatem mamy zbieżność motywu powołania od łona matki, mamy to unikalne użycie słowa doulos, tę dziwną konstrukcję przestrzenną z przyjemkiem w oraz temat próżnego trudu.
Tak to wygląda.
Przypadek jest w tym momencie całkowicie wykluczony, po prostu nie da się tego obronić. Możemy z dużą pewnością założyć, że Paweł, no z pełną premedytacją, nałożył swój list na matrycę z Księgi Izajasza. Ale to prowadzi nas do znacznie trudniejszego problemu.
Zamieniam się w słuch.
Zrozumienie, że autor skopiował jakiś kod, to jedno, to już ustaliliśmy. Ale zrozumieć, co ten kod pierwotnie oznaczał, to zupełnie inna sprawa. Więc jaka w ogóle była historia tego sługi z Księgi Izajasza, zanim Paweł w ogóle zdecydował się do niego nawiązać?
Aby to zrozumieć, musimy po prostu poszerzyć kadr. Badając teksty starożytne, musimy analizować je w dwóch płaszczyznach, które przypominają, wiesz co, zbliżanie i oddalanie obiektywu w aparacie fotograficznym.
Okej, lubię takie wizualizacje.
Z jednej strony przyglądamy się najbliższemu otoczeniu badanego fragmentu, czyli taki zoom in, a z drugiej patrzymy na szerszy obraz, zoom out, na całą księgę i literaturę tej epoki.
I co widzimy na zbliżeniu?
Jeśli przyjrzymy się najbliższemu otoczeniu, czyli wcześniejszym rozdziałom Księgi Izajasza, zauważymy coś niezwykle istotnego. W 42 rozdziale też jest mowa o słudze Boga.
Mm-hmm.
Tylko że tamtym sługą jest wyraźnie i zbiorowo cały naród Izraela.
Czyli to nie jest jednostka?
Nie, to naród. Problem polega na tym, że ten naród ponosi absolutnie druzgocącą porażkę. Zostaje określony wprost jako ślepy i głuchy. Zawodzi w swojej misji kompletnie.
O, rany.
I wtedy przechodzimy do badanego przez nas 49 rozdziału i tu następuje dramatyczna zmiana perspektywy. Nagle sługa przestaje być zbiorowością, a staje się wyraźną, pojedynczą jednostką. Pojawia się znikąd wybitka jednostka, której zadaniem jest zrealizowanie misji, w której właśnie zawiódł cały ten zbiorowy naród.
Wiesz, to mi strasznie przypomina taką powszechną sytuację w sportach zespołowych. Wyobraźmy sobie taki finałowy mecz. Cała drużyna gra po prostu tragicznie.
Dobry przykład, tak.
Obrona się rozpada, atak nie potrafi podać piłki. Wszyscy są zdezorientowani na boisku. To byłby ten zbiorowy naród z 42 rozdziału, ślepy i głuchy na to, co się w ogóle dzieje.
Dokładnie tak to wyglądało.
I wtedy, gdy wydaje się, że absolutnie wszystko jest stracone, na boisko wchodzi ten jeden genialny, rezerwowy gracz. Ten indywidualny sługa z 49 rozdziału. On sam przedziera się przez całe boisko, strzela bramkę za bramką i niemal w pojedynkę wygrywa mecz.
Fenomenalnie to ujęłaś.
Ale co ważne, prawda, po końcowym gwizdku zwycięstwo, puchar i ta cała chwała nie należą tylko do niego. One spływają na całą drużynę, która wcześniej zawiodła. Zrobił dla nich to, czego oni absolutnie nie potrafili zrobić sami.
To jest genialna analogia, bo dokładnie oddaje mechanizm działania tego tekstu. Ta wybitna jednostka ratuje całą resztę.
Cieszę się, że to ma sens.
Ma ogromny sens. I jeśli teraz oddalimy obiektyw, zrobimy ten zoom out i spojrzymy na całą architekturę tej starożytnej literatury, dostrzeżemy, że ten wzorzec powtarza się nieustannie.
To znaczy, gdzie jeszcze?
Bóg w tych opowieściach ciągle powołuje pojedyncze osoby, Adama, Mojżesza, Dawida, po to, aby poprzez ich indywidualne działania ukształtować albo ocalić całą społeczność.
Aha, czyli to jest taki stały motyw?
Tak. I w samej księdze Izajasza jest pewien fenomenalny detal gramatyczny, który to bezbłędnie potwierdza. Aż do 53 rozdziału słowo sługa występuje absolutnie zawsze w liczbie pojedynczej.
Zawsze jako ten jeden zawodnik.
Zawsze. Ale w 54 rozdziale, zaraz po opisaniu ostatecznego sukcesu i odkupieńczej śmierci tego indywidualnego sługi, język nagle się łamie. Po raz pierwszy w całej księdze pojawia się liczba mnoga słudze.
Wow.
To nie jest przypadek. Sukces tej jednej wybitnej jednostki dosłownie rodzi całą nową społeczność sług.
Zaczynam rozumieć. I to jest ten moment, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, z jaką, no wiesz, chirurgiczną precyzją te teksty były konstruowane. Jedna zmiana liczby pojedynczej na mnogo, a niesie za sobą całą teologiczną rewolucję.
Dokładnie tak.
Ale w tym miejscu mojego myślenia pojawia się poważny zgrzyt.
Jaki zgrzyt?
No bo ustaliliśmy, że w 42 rozdziale Izajasza zbiorowym sługą jest ten naród, który zawiódł, Izrael. Jednak dobrze wiemy z analiz innych materiałów, że inni autorzy z tamtej epoki, na przykład twórca Ewangelii Mateusza, brali ten sam 42 rozdział i cytowali go, twierdząc wprost, że to proroctwo spełnia się w osobie Jezusa.
Zgadza się.
Jak to ze sobą w ogóle pogodzić? Przecież Jezus nie był ślepym i głuchym narodem, który poniósł porażkę na boisku, mówiąc naszą metaforą. Skąd to pęknięcie w logice? Czy ci starożytni autorzy po prostu wyrywali z kontekstu te wersety, które akurat im pasowały?
Dla kogoś wychowanego we współczesnej kulturze logicznej zachodniej to rzeczywiście wygląda jak rażąca sprzeczność. Ale Dla starożytnego myśliciela żydowskiego historia nie była taką linią prostą, na której wydarzenia po prostu następują bezpowrotnie jedno po drugim.
Tylko czym?
Historia była postrzegana raczej jako spirala, która ciągle zatacza kręgi. Wydarzenia i postacie echem odbijały się w przyszłości, tworząc coraz doskonalsze, nowsze wersje samych siebie.
Spirala? Okej, ciekawe.
Ten sposób czytania tekstów nazywamy zresztą myśleniem typologicznym. I w tej optyce Izrael był takim, powiedzmy, pierwotnym szkicem, figurą sługi i Syna Bożego. Szkicem, który jednak nie został ukończony, bo Izrael upadł.
Zawiódł jako drużyna.
Z kolei Jezus, w rozumieniu Mateusza, jest ostatecznym, perfekcyjnym wypełnieniem tego samego szkicu. Mateusz nie ignoruje tego, że Izajasz pisał o narodzie, który zawiódł, wręcz przeciwnie. Mówi, spójrzcie, Jezus wchodzi dokładnie w te same buty, stąpa po tej samej ścieżce, którą szedł Izrael, ale tym razem odnosi triumf.
To zmienia postać rzeczy.
To nie jest błąd w interpretacji czy wyrywanie z kontekstu, lecz po prostu głębokie zrozumienie powtarzalności historii.
Okej, spirala historii, rozumiem to. Zatem tym indywidualnym, perfekcyjnym sługom, tym wybitnym graczem wchodzącym na boisko jest ostatecznie Mesjasz?
Tak.
I tu docieramy chyba do najtrudniejszego węzła całej tej dzisiejszej analizy, bo Paweł był wykształconym faryzeuszem. Doskonale znał te teksty i wiedział, o kim one mówią.
Znał je na wylot.
Biorąc to wszystko pod uwagę, jak to w ogóle jest możliwe, że w liście do Galatów wziął ten potężny tekst z Izajasza 49i i odniósł go do siebie samego. Zwykły śmiertelnik nagle staje przed ludźmi i, no wiesz, komunikuje przez wplecone w tekst kody: hej, pamiętacie to starożytne proroctwo o wspaniałym słudze, który ma uratować świat? Zgadnijcie co? To wszystko o mnie.
Brzmi ryzykownie.
Przecież to brzmi jak skrajna arogancja, a w tamtych czasach to zakrawało wręcz na bluźniarstwo, za które spokojnie groziło ukamienowanie. Skąd u niego taka teologiczna brawura?
Wiesz co, to jest kluczowe pęknięcie, które chyba każdy wnikliwy czytelnik musi w tym momencie poczuć. Z perspektywy tamtej kultury, to co robi Paweł, to balansuje na granicy absolutnie niewyobrażalnego skandalu.
No właśnie. Zastanawiałam się, czy tylko ja to tak odbieram.
Zdecydowanie nie tylko ty. Żeby rozwikłać tę zagadkę i zrozumieć, jak Paweł unika zarzutu o jawne bluźnierstwo, musimy znaleźć w jego liście taki mechanizm deszyfrujący. Coś w rodzaju pierścienia kryptograficznego, który pozwoli nam poprawnie odczytać jego intencje.
Pierścień kryptograficzny brzmi jak u Dana Browna.
Trochę tak. I taki pierścień znajdujemy dokładnie jeden rozdział dalej, w liście do Galatów 2:20. To jest werset, który łączy to wszystko w logiczną całość. Paweł deklaruje tam wyraźnie, cytuję, żyje we mnie Chrystus, po czym zaraz dodaje, że Syn Boży wydał samego siebie za mnie. Zobaczmy, co on tu robi na poziomie architektury tekstu. Z jednej strony nawiązuje do Izajasza 49, o Bogu, przebywającym, pamiętasz, przestrzennie w nim.
Nasze en moi.
Tak. Z drugiej strony, w tej samej linijce odwołuje się do Izajasza 53, do cierpiącego sługi, który oddaje swoje życie za innych. Ten jeden stosunkowo krótki werset to jest mistrzowskie spięcie dwóch wielkich proroctw.
Zaraz. Czy on w ogóle nie stawia siebie w centrum? Paweł używa tego dekodera, by powiedzieć, to nie ja jestem tym mesjańskim sługą. Ja jestem po prostu pustym naczyniem.
Dokładnie tak.
Rozumiem, zamiast kraść światło reflektorów dla własnego ego, on twierdzi, że prawdziwy sługa, ten przez wielkie S, po prostu przeniósł się do jego wnętrza.
Fulfillment. Paweł ma absolutną, stuprocentową jasność, że nie jest zbawicielem. Rozumie siebie jako sługę z 49 rozdziału Księgi Izajasza wyłącznie z jednego powodu.
Jakiego?
Uważa, że prawdziwy, ostateczny sługa, ten z 53 rozdziału, Jezus żyje wewnątrz niego. A skoro w nim żyje, to znaczy, że nadal realizuje swoją misję niesienia światła na krańce ziemi, tylko teraz używa do tego po prostu ciała Pawła.
Niesamowite odwrócenie perspektywy.
I wiesz, to nie była dla wczesnych chrześcijan tylko metafora. Traktowali to z całkowitą powagą, wręcz jako operacyjny rozkaz do działania. Widać to doskonale w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Co tam się dzieje?
Jest tam niezwykle plastyczna scena, w której Paweł i Barnaba stają przed tłumem i podejmują kontrowersyjną, bardzo trudną decyzję o tym, że będą nauczać pogan, a nie tylko Żydów. I wiesz, jak to uzasadniają?
cytują Izajasza.
Wprost cytują nakaz z Księgi Izajasza 49, skierowany oryginalnie przecież do Mesjasza. Mówią zgromadzonym, tak nam nakazał Pan. Skoro Mesjasz działał przez nich, to starożytne proroctwo stało się ich bezpośrednimi instrukcjami misyjnymi tu i teraz.
I w tym momencie zaczynamy w pełni widzieć ten obraz starożytnej inżynierii tekstowej. Zaczęliśmy od pojedynczych słów, jak dulos, a dotarliśmy do tego, jak jeden człowiek kompletnie przedefiniował swoje istnienia na podstawie proroctwa sprzed 700 lat.
Tak, to jest potężne.
Pozostaje jednak taka kluczowa kwestia, która zresztą często pojawia się przy tak skomplikowanych analizach. Więc co to wszystko oznacza?
W jakim sensie?
W takim praktycznym. Dlaczego zrozumienie tej misternej, literackiej układanki ma dzisiaj w XXI wieku jakiekolwiek znaczenie dla przeciętnego człowieka, takiego, który próbuje pojąć mechanizmy dawnych idei? Co z tego wynika w praktyce? No wiesz, poza samą satysfakcją z rozwiązania lingwistycznej łamigłówki.
Wiesz, z tej całej analizy płynie przede wszystkim bardzo potężny wniosek na temat relacji między jednostką a społecznością. Odkrywamy tu mechanizm, w którym sukces wybitnej jednostki, w tym wypadku Mesjasza, nie jest końcem opowieści.
A czym?
Jest początkiem powstania całej nowej struktury. Ta zmiana gramatyczna w Izajaszu z sługi w liczbie pojedynczej na mnogą jest tu niezwykle wymowna. Z perspektywy historii idei widzimy ewolucję samej misji.
Ewoluuje na całą grupę.
Tak, jeśli uznamy, że dla Pawła jedynym uzasadnieniem jego działań był fakt, że żył w nim ów ostateczny sługa, to z tego samego założenia wyrasta cała koncepcja funkcjonowania Kościoła aż do czasów współczesnych. Społeczność dziedziczy zadania jednostki, sama treść misji, wiesz, niesienie przysłowiowego światła narodom, pozostaje niezmienna od czasów starożytnych proroków. Zmieniły się po prostu narzędzia i nośniki, przez które jest ona realizowana.
Wiesz, z punktu widzenia kogoś, kto chce sprawnie poruszać się w tym całym dzisiejszym oceanie informacji kulturowych i religijnych, przyswojenie takiej perspektywy to wręcz doskonałe narzędzie chroniące przed chaosem.
Ochrona przed chaosem informacyjnym. Dokładnie.
Zlepek niezależnych, jakichś moralizatorskich historii? Takie rozrzucone wyspy tekstów, prawda?
Takie zbiory luźnych opowieści do poduszki.
Właśnie. Tymczasem dzisiejsze śledztwo udowadnia coś radykalnie innego. To jest jedna, niezwykle gęsto utkana sieć informacyjna. Pokazuje to też nam, współczesnym ludziom, jak potwornie płytko zazwyczaj konsumujemy słowo pisane. Ktoś tysiące lat temu wpadł na pomysł stworzenia hiperłącza bez użycia komputera.
Piękne ujęcie, tak?
Wystarczyło, że autor zmienił jeden popularny wyraz na rzadkie słowo niewolnik, albo użył nienaturalnego przyimka przestrzennego i bum, całe tło historyczne, teologiczne i polityczne innej księgi wgrywało się w umysł starożytnego, wykształconego czytelnika niczym nowa karta w przeglądarce.
I to jest chyba najważniejsza lekcja z dzisiejszej analizy. Potrzeba takiej intelektualnej pokory wobec tekstów z przeszłości.
Pokory?
Tak, bo jesteśmy dziś przyzwyczajeni do błyskawicznego skanowania wiadomości. Szukamy szybkich tez, nagłówków i prostych wniosków. Kiedy jednak spotykamy się z umysłami starożytnych myślicieli, zauważamy proces naprawdę głębokiej medytacji nad słowem. Oni żyli tymi tekstami, znali je na pamięć, obracali je w umyśle pod każdym możliwym kątem.
Nie czytali ich w biegu, w metrze.
Zdecydowanie nie. Wiedza o tym, z jaką czcią i precyzją konstruowano te hiperlinki, uczy nas, że pobieżna lektura takich dzieł zawsze, absolutnie zawsze, doprowadzi nas do błędnych wniosków. Coś, co przy powierzchownym czytaniu wydawało się arogancją, jak ten Paweł przypisujący sobie proroctwa o Mesjaszu, po użyciu odpowiednich narzędzi analitycznych okazuje się być misternie skonstruowaną teologią o pośrednim spełnieniu.
Wszystko zależy od narzędzi.
To przypomnienie, że prawdziwe zrozumienie wymaga po prostu zatrzymania się i wejścia w idiom danej epoki.
Zbliżający się do końca naszej analizy tych starożytnych hiperlinków, warto spojrzeć na jeszcze jedną kwestię. Taką, która do tej pory jakoś pozostawała w cieniu naszej dyskusji.
Co masz na myśli?
Zobaczyliśmy dzisiaj człowieka o wręcz gigantycznym, formacyjnym wpływie na całą zachodnią cywilizację. Kogoś, czyje idee do dziś w ogromnym stopniu kształtują filozofię, prawo i etykę milionów ludzi.
Bez dwóch zdań.
Odkryliśmy jednak, że on w ogóle nie postrzegał samego siebie jako nowatora. Nie widział się w roli takiego autonomicznego bohatera, który odrzuca stare schematy, by napisać własną, całkowicie nową opowieść. Przeciwnie. Widział swoje własne, te fizyczne życie jedynie jako żywy przypis. Jak kontynuację tekstu, który powstał ponad 700 lat przed jego narodzinami.
To uczy pokory.
I wiesz co, to skłania do niezwykle intrygującej refleksji nad nami samymi. Dziś kultura nieustannie namawia nas do odkrywania swojego prawdziwego ja, do znalezienia swojego autentycznego celu czy kreowania własnej, absolutnie unikalnej ścieżki.
Jesteśmy w centrum własnej historii.
Właśnie. Wierzymy głęboko, że wymyślamy siebie całkowicie od nowa. Ale w jakim stopniu te nasze na pozór niezależne życiowe misje są w rzeczywistości jedynie, wiesz, nieświadomymi echami starożytnych narracji? Jakie niewidzialne teksty źródłowe bezgłośnie dyktują nam to, co dzisiaj uznajemy za sukces, za poświęcenie czy powołanie?
Dobre pytanie do przemyśleń.
Być może każdy z nas, podobnie jak ten Paweł w pierwszym wieku, jest uwikłany w gęstą sieć starych cytatów, tylko po prostu zgubiliśmy umiejętność ich odczytywania. Z tą myślą o ukrytych scenariuszach w naszych własnych życiorysach zostawiamy dzisiaj pole do dalszych, już w pełni samodzielnych odkryć.